środku dnia.
Swój dyżur za konsoletą rozpoczął Adam Loch, Wojciech Chmielewski przed mikrofonem. Zapraszam Państwa. Czy Cytadela to jedyne miejsce w Poznaniu, gdzie mogą odbywać się duże wydarzenia muzyczne? W ubiegły weekend odbył się Bittersweet Festival. Kilka scen, głośna muzyka do późnych godzin nocnych. Jedni zachwyceni, a inni pytają, czy w centrum miasta powinna odbywać się impreza, która chociażby nie pozwala spać. Naszym gościem jest Przemysław Plewiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta. Witam serdecznie.
Dzień dobry, to piękne południe.
Tak na krótko, bo jeszcze tutaj taki wstęp chciałem zrobić. Chciałem pana zapytać, czy po tym tygodniu, kiedy trochę te emocje opadły, czy myśli pan, że jesteśmy w stanie dojść do jakiegoś kompromisu jako poznaniacy w sprawie tak dużego festiwalu?
Zdecydowanie. W momencie, w którym jasno przedstawimy poznaniakom korzyści z tej imprezy, i jednocześnie organizatorowi w sposób wyważony kwestie zarzutów, uważam, że jak najbardziej jesteśmy w stanie.
To o tym będziemy, proszę Państwa, rozmawiać, ale zacznijmy od historii, mówiąc krótko. Przez 3 dni od minionego czwartku do niedzieli zagrali najwięksi artyści z całego świata. Uczestnicy festiwalu byli zachwyceni, ale wielu mieszkańców narzekało na hałas, no i miejsce organizacji imprezy. Argumentowano, że park, w którym mieszkają zagrożone gatunki zwierząt i gdzie spoczywają żołnierze, to nie najlepsza przestrzeń na głośną zabawę przez 3 dni dla 30 tysięcy osób. Dziesiątki takich skarg odebrał w ostatnich dniach przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto, Tomasz Dworek.
Byli oburzeni, ale to są ci, którzy mieszkają gdzieś w sąsiedztwie, może niekoniecznie w sąsiedztwie, w przypadku tej imprezy, która dawała naprawdę ostro popalić mieszkańcom całego Poznania.
A na co się skarżyli ci, którzy do was pisali?
Przede wszystkim na hałas. Hałas, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na Starym Mieście zasadniczo, natomiast tak długo w noc takich hałasów dawno nie było.
No bo te koncerty kończyły się po godzinie 2. Tomasz Dworek zwraca też uwagę na śmieci, zniszczone trawniki i bałagan, który jego zdaniem pozostawili po sobie festiwalowicze, a z którymi organizatorzy nie potrafili się uporać.
No do dzisiaj jest tam syf, tak? Sprzątnięte? Możemy się przejść za chwilę, zobaczyć, ile tam jeszcze różnych rzeczy nie do końca uporządkowanych, choć za chwilę ma być kolejne wydarzenie tam, więc może po co sprzątać, tak?
Nawet nie będzie ściąganej sceny.
Koszty generować. Ja bym chciał w parku, jako mieszkaniec sąsiedztwa, chciał wypoczywać, iść na spacer.
Radny apeluje o stworzenie wspólnych i jasnych zasad określających, co może, a co nie powinno odbywać się na Cytadeli. Zestawia wydanie zgody na organizację festiwalu z zakazem dla targu śniadaniowego, który kilka lat temu funkcjonował w tym miejscu. To skandal, podsumowuje Tomasz Dworek.
Tego typu wydarzenia to jest po prostu, jak mówi Trump, deal. To są pieniądze. Warto z mieszkańcami rozmawiać o tym, jak ma wyglądać Cytadela. W 2017 roku, kiedy władze miasta nie zgodziły się na organizację na Cytadeli małego targu śniadaniowego, bo przeszkadzałby ptakom, wiewiórkom, ale musiały się zgodzić, bo to wynika z jakichś przepisów prawa na wielką imprezę masową. Wtedy miał postać regulamin, jak te wydarzenia na Cytadeli mają wyglądać. Tego regulaminu nie ma w ogóle do dzisiaj. Nie ma też regulaminów parkowych. Myślę, że uporządkowanie tej sytuacji będzie dobre dla wszystkich, dla tych, którzy są entuzjastami tego wydarzenia, a i dla tych, którym to w jakiś sposób przeszkadza. Myślę, że można stworzyć takie ramy, że będą wszyscy zadowoleni, albo będzie mniej tych niezadowolonych, tylko rozmawiajmy z mieszkańcami, bo łatwo o tym mówić, tak? Może mamy podział na, nie wiem, młodszych, starszych, na, nie wiem, ramoli, dziadersów i tych, którzy są entuzjastami. Nie dzielmy tak w ten sposób, ale można ludzi przekonać do tego, że będzie to korzystne także dla nich.
A co twoim zdaniem powinno zostać zapisane w takim regulaminie?
Sobie wypunktowałem to, co jest ważne dzisiaj na Cytadeli, a przyroda przede wszystkim, miejsce rekreacji, wypoczynku, a świetne kompozycje kwiatowe w maju, tak, robione przez zieleń miejską, starodrzew, ptaki, płazy, staw, to są przede wszystkim świetne, o tym zbyt mało mówimy, ale to jest naprawdę atrakcja Poznania.
No i oddajmy jeszcze głos tym, którzy byli na tym festiwalu. Co takiego wydarzyło się i dlaczego ten festiwal tak bardzo przypadł do gustu tym, którzy kupili bilety? 30 tysięcy osób, przypomnę Państwu, przyszło na ten festiwal. Nie tylko oczywiście poznaniaków z całej Polski, a nawet z zagranicy.
Naprawdę wrażenia mega pozytywne, zwłaszcza, że gdzieś tam też jeżdżę po różnych koncertach po Polsce czy po openerze.
Pierwszy festiwal w życiu. I też jestem zadowolony. Jestem po prostu zadowolony. Podoba mi się tutaj.
Nie przekreślał każdej możliwej inicjatywy, którą organizatorzy chcą wykazywać, bo uważam, że to jest po prostu w jakiś sposób krzywdzące dla organizatorów, którzy w końcu zrobili festiwal na miarę europejską w naszym mieście.
Organizatorzy, podobnie jak uczestnicy, przekonują o sukcesie, ale przyznają, że mają świadomość tego, jakie niedogodności spowodował dla mieszkańców ten festiwal, mówi Agnieszka Kopiewska z agencji koncertowej Good Taste Production.
Jak to z pierwszą edycją, z pierwszym razem, nie wszystko zawsze idzie zgodnie z naszymi założeniami. I my wyciągamy wnioski, też czytamy komentarze ludzi. Duże poruszenie było wobec hałasu, też był poruszany przez mieszkańców temat śmieci i zdajemy sobie sprawę, że też nie wszędzie można być po raz pierwszy idealnym. My wyciągamy z tego wnioski. My też chcemy wejść w dialog z mieszkańcami, z miastem. Hałas i śmieci też na każdej imprezie się pojawiają, tylko skala tego może być bardziej pewnie przemyślana.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu. Przypomnę, w naszym studiu Przemysław Plewiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Poznania, który jako jeden z pierwszych po festiwalu zamieścił taki wpis, który właśnie w tym wpisie napisał Pan właściwie wszystko, o czym tutaj trochę powiedzieliśmy, czyli te plusy, minusy. To jest może trochę tak, jakbyśmy kupili samochód i byli z niego zadowoleni, z koloru, z tapicerki, no ale coś tam stuka w tym samochodzie. Coś jest nie tak, coś trzeba naprawić, bo rzeczywiście w porównaniu do męskiego grania, o czym już tutaj wcześniej też mówiliśmy na antenie Radia Poznań, no tylu głosów negatywnych no nie słyszałem, jeżeli chodzi o hałas, o to, o godzinę zakończenia tego koncertu, o intensywność tego dźwięku. Po męskim graniu nie było takich komentarzy, to znaczy, że jednak coś tam zrobiono lepiej. Co się tutaj wydarzyło, że ten Bittersweet, którego może skala była za duża, panie przewodniczący?
Tak, to był zdecydowanie większy. Byłem i na męskim graniu, i na Bittersweet Festiwalu. Na jednym, drugim mi się bardzo podobało oczywiście, ale oceniając kwestie związane z organizacją i dlaczego? No, dlatego, że na Bittersweet Festiwalu mieliśmy 4 duże sceny, z czego w przeciwieństwie do męskiego grania, gdzie sceny były znajdowały się na polanie pod dzwonem wolności, tutaj w tej niższej części, na Bittersweet Festiwalu 3 sceny mieliśmy powyżej, tam gdzie z reguły są figury rzeźby pani Abakanowicz, na tej polanie, i to ja uważam chociażby z tego względu, że one były wyżej, bardziej się to niosło, plus coś, co dla mnie było niestety mocno niewyobrażalne, sceny sponsorów, które potęgowały hałas. Co dla mnie było bardzo zaskakujące, one grały również wtedy, kiedy na głównej scenie występowali najwięksi artyści. To jest o tyle dla mnie zaskakujące, bo już z punktu widzenia tego wielkiego artysty, nie wiem, Posta Malone czy kogokolwiek, nie wyobrażam sobie, żeby on grał i słyszał dudnienie imprezowni u jednego ze sponsorów. Ja uważam, że to wszystko razem spotęgowało ten hałas.
Czyli trochę taką kakofonię pewnie spowodowało i też fakt, że z perspektywy osoby, która na przykład, bo to, no, to ja myślę, że też na niekorzyść trochę tego, tutaj pogoda też niestety nie pomogła, dlatego że czwartek, piątek to były, pamiętamy, bardzo upalne dni. A zatem wieczorem było 20 kilka stopni, wszyscy mieli otwarte okna. Gdyby było tak jak teraz, że wieczór jest chłodny, pewnie większość by pozamykała bez problemu okna i myślę, że nie byłoby aż takich emocji. A zatem pogody nie jesteśmy oczywiście w stanie przewidzieć, a zatem też to, że ten beat było słychać praktycznie cały czas, nie było przerw.
Tak, nie było przerw na męskim graniu, one były w jasny sposób określane. Zresztą pamiętajmy też, że w pierwszym dniu męskiego grania mocno padał deszcz. I to też może być takie porównywanie w tym roku obu imprez, jak już mówimy o pogodzie, też może być tutaj dosyć niewymierne. Nie, no dla mnie jest jasnym, że kwestia ilości scen w kontekście generowanego hałasu to jest coś, o czym trzeba jasno i klarownie porozmawiać z organizatorem, chociażby kwestii robienia przerw, wyłączania dźwięku i nie budowania tej kakofonii, bo to się niosło, to przeszkadzało nawet tym, co byli na tych koncertach, że za dużo tych dźwięków, za duży hałas był w określonych miejscach. Z drugiej strony pan o tym wspomniał, ograniczenie czasowe i tutaj ja akurat będę bardzo mocno za tym, żebyśmy wprowadzili jasne ograniczenie imprez tego typu plenerowych w Poznaniu co do godziny ich zakończenia. No nie może być tak, że po występie największego artysty na główną scenę wchodzi jeszcze DJ z muzyką elektroniczną, która trwa do godziny drugiej. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Na to zgadzać się nie możemy. Ja myślę, że nie wiem, w pół do pierwszej w nocy jako taki maks. Oczywiście musimy o tym porozmawiać, bo to może zależeć od rodzaju koncertu, ale no, nie tak długo jak tutaj, że do drugiej.
To może pomyślmy o innym miejscu, bo to też jest jakaś alternatywa, tylko tak, tutaj nie mamy za dużego wyboru oczywiście w Poznaniu, bo wszędzie mieszkają ludzie, a jak nie mieszkają ludzie, no to są zwierzaki. No, czy na terenach takich, powiedzmy, odludnych, no to mamy zwierzęta. 61 865 4 654. Gdyby państwo chcieli dołączyć do naszej rozmowy, to zachęcam, a my w międzyczasie posłuchajmy sobie prezydenta Jędrzeja Solarskiego, bo myślę, że to nam też otworzy tutaj trochę dyskusję. Zapowiedziano kolejną odsłonę festiwalu, która potrwa od 13 do 15 sierpnia przyszłego roku. Tydzień temu organizatorzy sugerowali, że wydarzenie ponownie odbędzie się w Parku Cytadela. No to jeszcze nie jest przesądzone, mówi Jędrzej Solarski.
Ja cały ten teren wjechałem tylko tym Meleksem, żeby zobaczyć też tą skalę. Rzeczywiście ona jest bardzo duża i ona rodzi uciążliwości. Hałas i potem ludzie, którzy opuszczają prawie że w jednym momencie teren, to zawsze budzi problemy, aczkolwiek organizatorzy tak to zrobili, żeby w różnym momencie różne sceny przestały grać, tak żeby nie w jednym momencie wszyscy wracali do domu. Zbieramy teraz informacje, festiwal skończył się parę dni temu i będziemy analizować, co zrobić w przyszłości lepiej i też będziemy myśleć o Stadeli, bo wszyscy organizatorzy występów artystycznych mówią, że Stadel jest najlepszym miejscem, ale musimy szukać nowych alternatyw. Uważam, że Targi Poznańskie są również takim miejscem, gdzie jedna z takich imprez mogłaby się odbywać. Natomiast teraz jeszcze jest za wcześnie, żeby tutaj decyzję podejmować. Natomiast też dajmy sobie sprawę, że Stadela ma swoją pojemność, ale też ma swoją historię, jest parkiem. Trzeba pamiętać, że to wszystko jest dla ludzi. To też trzeba brać pod uwagę. W przypadku takiej imprezy w Poznaniu to hotelarze zarabiają, gastronomia zarabia, taksówkarze zarabiają, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. I też widzimy, co teraz się dzieje na TikToku, jeśli chodzi o zasięgi Bitery, Switu, to chyba tylko hashtag Wojsko Polskie ma większe zasięgi, a tam są odsłony 14-milionowe, to my nigdy nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś na podobnym, jako miasto, na podobnym poziomie, a tu jednak Biter, Switu, Poznań to jest znak równości, więc to też trzeba brać pod uwagę, ale ja podkreślam, wszystkie racje są ważne. Będziemy próbować podjąć takie decyzje, które w jak największym stopniu zadowolą naszych mieszkańców, bo to jest dla nas najważniejsze.
No tak, trochę najpierw odbezpieczyliśmy granat, sprawdziliśmy, jak się zachowa i teraz będziemy wyciągać wnioski. No ale może rzeczywiście jest to jedyny sposób. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja myślę, że dyskusja o tym festiwalu tak naprawdę powinna być elementem szerszej dyskusji. Poznań w ogóle ma na siebie jakiś pomysł. Czy władze miasta mają jakąś wizję Poznania? Kim my mamy być? Czy mamy być miastem biznesu? Czy mamy być miastem turystów? Czy wszystko po trochu? Czy nie wiadomo co? I gdzie? I co? I jak? Nie ma tej dyskusji. Nie ma żadnej wizji. Kompletnie nic. Zero. My tu w Poznaniu, co jest pokłosiem bycia twierdzą do praktycznie końca XIX wieku, mamy taką drobną mieszczańską i to bardzo drobną mieszczańską mentalność, co w wielu aspektach ma plusy, natomiast w wielu ma minusy. To widzimy przy okazji tego festiwalu. U nas nikt, ale absolutnie nikt nie odważy się, żeby zadać to pytanie i powiedzieć mieszkańcom, z czym realizacja jednej lub drugiej opcji się wiąże. Jeżeli zaczniemy porównywać do Wrocławia, do Krakowa, do Gdańska, to wszystkie osoby, które bywają w tych miastach często, to widzą, że Poznań z lidera tego drugiego rzędu miast po Warszawie w Polsce w latach 90. to już spada tak naprawdę na miejsce, nie wiem, piąte, szóste, żeby nie powiedzieć siódme. Tak? Co my tu mamy w Poznaniu? Stadion Lecha wybudowany w miejscu, w którym absolutnie nie powinien być budowany. Sala widowiskowo-sportowa? Brak. A miejsce, gdzie mogą się odbywać koncerty plenerowe? Brak. Nie ma tak naprawdę nic. Jakbyś tak zastanowić w ostatnich 10 latach nad jakimś czy spektakularnym wydarzeniem, czy jakimś spektakularnym budynkiem, cokolwiek, co się rzeczywiście w Poznaniu przełomowego działo, nic. Czym my się możemy chwalić? Fantastycznym nowym budynkiem dworca, filharmonią.
Ale ironizuje pan teraz budynkiem mocno.
Teatrem muzycznym, który będzie wybudowany przy torach kolejowych. Jeżeli ktoś był na przykład w Narodowym Forum Muzyki w Gdańsku i porówna sobie, czy we Wrocławiu, i porównuje sobie to do Poznania, no to szanowni państwo, no nie czarujmy się. Poznań się staje miastem peryferyjnym, miastem nie numer 2 czy 3 w Polsce, ale 5, 6 czy 7. Nie mamy żadnych parkingów buforowych. Niech mi ktoś pokaże, jakikolwiek jeden. Nie mamy skomunikowanych przedmieść miasta, gmin ościennych.
Panie Marcinie, nie teraz... mamy wielopoziomowych skrzyżowań. Moglibyśmy tutaj zacząć teraz mówić naprawdę o wielu rzeczach, ale wróćmy do festiwalu.
Jak się wpasowuje ten nasz festiwal, kochany? Otóż tradycyjnie polaryzacja. Albo nie, skandal, to jest park męczeństwa, my tu chcemy z rodzinami, z dziećmi przychodzić w weekend, a nie oglądać tam śmieci i wyjących, wrzeszczących artystów. Albo drugi punkt widzenia, no w końcu w tym Poznaniu coś się dzieje, tak? Narzekacie, że nic się nie dzieje, a jak już w końcu coś się zadziało, no to robicie problem z niczego, wymyślacie różne przeszkody, gdzie ich nie ma. Cieszmy się, że w końcu coś w Poznaniu się stało.
A gdzie jest pan Marcin w tym wszystkim właśnie?
No więc dla mnie rozwiązanie jest bardzo proste. Jeżeli byśmy rzeczywiście zaczęli myśleć strukturalnie, uporządkowali sobie pewne rzeczy w mieście, przeprowadzili rzetelną dyskusję, to raz, dwa by się takie miejsce znalazło. Tylko niestety tego w Poznaniu nie ma. Nie ma wizji,
panie
nie
Marcinie,
ma dyskusji. Jest tylko nasz sobie
wygrywa
takie
pan wybory prezydenckie. Jest pan prezydentem, panie Marcinie, jest pan prezydentem Poznania. Proszę wskazać miejsce na taką imprezę.
Moim zdaniem takie miejsce powinno być wyznaczone gdzieś na peryferiach Poznania. W ogóle nawet nie, może nawet nie w samym Poznaniu, ale w którejś z ościennych gmin, która jest dobrze skomunikowana, tak jak Stadion Lecha, uważam, powinien być wybudowany.
Prosimy poczekać. Twój rozmówca zawiesił połączenie.
Oj, panie Marcinie, wcisnął pan chyba coś sobie w telefonie. A szkoda, bo się myślałem, że dowiemy, jakie miejsce ewentualnie, niestety. Halo, dzień dobry.
Halo, teraz ja jestem, może?
Tak, jest pan na antenie, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, też Marcin, ja może dokończę po swojemu myśl pana Marcina. A propos zmiany miejsca, mam taki pomysł, że można by tą imprezę przenieść na Bednary i wtedy ludzie z Bednar pokochaliby z pana Freniarza.
No, a to chyba Kobylnicę pan ma na myśli, tak?
Nie, Bednary, bo była akcja w Bednarach, że nie podoba im się odgłos samolotów. To myślę, że jakby przyszedł festiwal, to samolot przestał przeszkadzać.
Dziękuję bardzo. 618654654. Halo, witamy, dzień dobry.
Halo, halo.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Proszę bardzo, jest pan na antenie.
A, witam, witam. No ja się tutaj pozwolę nie zgodzić, przede wszystkim z panem Marcinem, że Poznań nie ma takich miejsc do organizacji festiwalu. Mamy takie miejsca jak Malta, mamy Propoznań, mamy Ławice, mamy Łęgi Dębińskie. No i mamy przede wszystkim tą Stadelę, gdzie uważam, że sukces festiwalu trochę wyniknął z tego miejsca. I to miejsce było absolutnie przepiękne na tego typu event. Wiadomo, że zawsze pojawią się jakieś głosy niezadowolenia wśród mieszkańców, kompletnie bez względu, gdzie by to się odbyło.
Ale to by pan ignorował te głosy po prostu, czy spróbował znaleźć jakieś inne rozwiązanie?
Rozmowa, kompromisy.
Ale co, ciszej, krócej? Jak to ten kompromis znaleźć?
Znaczy, krócej nie, bo do godziny drugiej trwają wszystkie festiwale. Czy to Bender, czy jakiekolwiek inne. Nie można zrobić festiwalu do godziny 12, bo nie o to chodzi w festiwalu. Mamy przyciągać ludzi tak naprawdę z całej Europy, nie tylko Poznaniaków, więc no, trzeba czymś zachęcić poza samym line-upem. Można rzeczywiście trochę to wyciszyć. Tutaj się zgodzę z Przemysławem, że no, rzeczywiście była kakofonia. Niektóre sceny reklamowe były za głośne. Ale tak naprawdę trzeba rozmawiać z mieszkańcami i uświadamiać, że no, żyjemy w mieście i tak naprawdę często, że żyjemy w mieście, musimy się też godzić z tym, że tutaj będą tego typu eventy, będą tego typu imprezy, szczególnie w okresie letnim. I to jest normalne w każdym dużym mieście, to nie jest tylko w Poznaniu. Tak się dzieje we Wrocławiu, tak się dzieje w tym mieście, w Warszawie. I trzeba po prostu z mieszkańcami przede wszystkim rozmawiać.
Mhm. Bardzo panu dziękuję. 618654654. Co zrobić z festiwalem Bittersweet, który za rok, wiemy już, że 15-16 sierpnia się odbędzie, także w Poznaniu. Panie przewodniczący, no właśnie, teraz jakie macie plany, jakie będą działania w najbliższych dniach, czy tam miesiącach może nawet bardziej?
Raczej ja chciałbym się odnieść do, jeszcze tylko jeśli mogę, do głosu naszych słuchaczy, bo to były bardzo dobre, wyważone komentarze. Chciałbym zauważyć jedną rzecz. Po moim wpisie, o którym pan wspomniał, który wrzuciłem w internecie, go wrzuciłem na Facebooka, na Instagrama, wersję wideo zrobiłem na TikToku i ewidentnie widać po tym, jak gdy wiemy, jakie grupy wiekowe głównie operują na danych platformach, widać było tak, na Facebooku krytyka festiwalu, na TikToku powiedziano, że ja byłem zbyt krytyczny wobec festiwalu, bo festiwal był fantastyczny.
Nie, czyli i to wszędzie tak, pan oberwał.
Oberwałem i tu, i tu. Byłem tego świadom, ale uważam, że właśnie musimy to przedstawić w taki sposób, żeby o tym przedyskutować.
To jest naturalne, że młodzi ludzie będą raczej, jak byłem młody, to mi też nie przeszkadzało, że na Malcie były koncerty i słyszałem to w mieszkaniu. Moimi rodzice nie byli zadowoleni. No, tak.
Ja sam mieszkałem na osiedlu Rusa, więc te hałasy dochodziły do mnie. Pamiętajmy, że dla tych, co są krócej mieszkają w Poznaniu, wiele festiwalów odbywało się w miejscu, gdzie są teraz Termy Maltańskie. Po tej stronie były koncerty, tak, i festiwale.
Tak, tak.
Tam rozstawiano wielką scenę. I właśnie, to jest, panie redaktorze, musielibyśmy sobie przemyśleć, gdzie były organizowane festiwale.
A może tam, gdzie Dawid Podsiadło zrobił koncert, na terenie fabryki wódki.
No dalej. I właśnie do tego zmierzałem. Jakie mamy miejsca? Mamy miejsce tak, mamy tam, gdzie odbywa się rokowizna, czyli mamy Ławice, mamy tereny maltańskie.
Tylko pojemność jeszcze trzeba mieć, nie?
I pojemność liczyć.
Ale ja mówię, na Ławicy chyba za dużo, nie wiem, ile tam wchodzi.
No, ale gdzieś tam, powiedzmy, gdzie one się odbywają, duże koncerty. Mamy Maltę i festiwal chociażby na Fali, który odbywał się tutaj przy wzgórzu. Mamy Cytadelę, mamy Łęgi, mamy tereny po fabryce wódki, tak? To są te takie, powiedziałbym, największe tereny. Pamiętamy też, ja pamiętam te głosy, które się rozchodziły w momencie, któryś z festiwali, niestety nie pamiętam nazwy, odbywał się nad Strzeszynkiem. I tam też były głosy dotyczące hałasu, zwierząt, zieleni i tak dalej. I to są głosy, z którymi jasne, my musimy je wziąć pod uwagę. Dlatego w momencie, w którym my nie mamy w Poznaniu na ten moment jednego klarownego miejsca, w którym tak, to jest to miejsce optymalne, gdzie możecie robić festiwale, musielibyśmy, moim zdaniem, rotować festiwalami po różnych terenach, żeby nie było tak, że mieszkańcy jednego miejsca mają też szczęście, że te festiwale koło nich odbywają się regularnie przez całe wakacje na przykład.
No to ciekawa koncepcja. 618654654. Halo, dzień dobry, witamy. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, proszę bardzo, dzień jest dobry. Pan na antenie.
Ja chciałbym zaproponować może Tor Poznań. Jako takie miejsce. Bo tam, jeśli jest jakaś przyroda, zwierzęta, no, to one są tak przyzwyczajone do jakiegoś hałasu związanego z lotniskiem i z tam zawodami motorowymi.
Aha.
No i okoliczni mieszkańcy też tam dostali jakieś odszkodowania na w związku z hałasem, które mieli przeznaczyć na wyciszenie okien i tak dalej.
Dobra koncepcja.
Więc tam chyba nie byłoby problemu z hałasem i z przyrodą. Nie ma też tam żadnego cmentarza czy jakichś tam zabytków. No. Nie wiem, jak z pojemnością, szczerze mówiąc. Ile tam mogłoby wejść.
I też nie wiem, jak z dojazdem, bo chyba tam nie najlepsza komunikacja. Tam nie mam żadnych tramwajów, pociągów.
No nie mamy,
tylko
Ławice,
komunikacja
więc
autobusowa.
Tak.
Ale dziękuję panu bardzo za ten telefon. Ciekawe spojrzenie. Kolejny słuchacz, dzień dobry. A, kolejny słuchacz niestety rozłączył. 618654654. Może mają państwo jakiś pomysł, bo ja myślę, że tutaj warto spojrzeć też na to w takich kategoriach ilościowo-jakościowych. To znaczy, wiemy, że zawsze przy organizacji tak dużej imprezy na 30 tysięcy osób, przy takich artystach, którzy wiadomo, że nie będą grali od godziny 19 do 20, tylko będą to godziny na pewno po 22, będziemy zawsze mieli osoby, które będą niezadowolone z hałasu, a jeśli nie będą to osoby, no to będą to zwierzęta, które po prostu ucierpią na tym, że gdzieś organizujemy na jakimś polu imprezy, no i jest hałas i przyroda i tak dalej. Zawsze będą jakieś po takim festiwalu niedogodności. Tylko jest pytanie, jak te niedogodności zminimalizować, jak sprawić, żeby tych niezadowolonych było jak najmniej i żeby tych, którzy ucierpią ewentualnie na organizacji takiego festiwalu, także było jak najmniej. I zanim kolejny telefon, panie przewodniczący.
Panie redaktorze, mamy cztery obszary, ja to tak sobie dzielę. Hałas, kwestia ochrony zieleni, kwestia śmieci i kwestia ewentualnego dojazdu. W sytuacji hałasu, to tutaj z panem prezydentem
jest najbardziej,
dotkliwy dla największej liczby osób. I tutaj mamy teraz festiwal Rokowizna, który się rozpoczął. My po zeszłorocznej rokowiźnie przeprowadziliśmy ileś rozmów z organizatorami, rozmów z właścicielem terenu, czyli z lotniskiem Ławica, tutaj bardzo zaangażowany zainteresowany był, ja będę za każdym razem wymieniał, bo to była bardzo dobra praca przy tych rozmowach, pan prezydent Mariusz Wiśniewski brał w nich udział, chociażby po pierwszym dniu i zgłoszeniach od Rady Osiedla, o Rady Osiedla Wola, z którą też tam współpracowaliśmy dosyć mocno, udało się chociażby porozmawiać z organizatorem, który zmienił jakieś ustawienie w głośnikach. Nie jestem takim fachowcem, ale jakieś ustawienie, które spowodowało, gdzie mieszkańcy i Rady Osiedla już mówiły, już było ciszej.
Mhm. Czasami kąt ustawienia tych głośników wystarczy, żeby dźwięk nie szedł w stronę zabudowy.
Dokładnie, nie jestem specem od akustyki, ale tam coś takiego udało się zrobić. Kwestia śmieci. Tu po pierwszym dniu była duża interwencja związana ze zgłoszeniem tego, że jest za mało pojemników. Zainterweniował organizator. I tutaj w tym miejscu musimy przejść do szerszego tematu, na który mamy chociażby w związku z meczami Lecha na Bułgarskiej. Odpowiedzialność organizatora imprezy za teren imprezy, który ma wyznaczony, ale też odpowiedzialność za teren dookoła. To jest, my nie możemy zezwolić na to, że organizator zamyka się w swoich czterech ścianach. Ja tu odpowiadam, a co pod płotem się dzieje, to już mam w nosie. Nie, to jest koncepcja przerabiana na Zachodzie przy okazji właśnie wielkich wydarzeń piłkarskich szczególnie, że musi być ta rozszerzona pewna odpowiedzialność organizatora. Nie może mówić, że już poza płotem góra śmieci ludzi, którzy czekali w kolejce, żeby wejść na jego teren imprezy, to te śmieci już mnie nie interesują. Nie, nie, nie. Tutaj jasno musimy to jako miasto organizatorom powiedzieć. Oczywiście w sytuacji, kiedy mamy zieleń, to też myśleć o pewnych kosztach kompensacyjnych związanych z przywróceniem, nie tylko z przywróceniem tego terenu, ale dania czegoś ekstra. Możemy o tym myśleć, jeżeli organizatorowi zależy na tym miejscu. A powiedzmy sobie szczerze, te słowa padły, Cytadela przez komunikację, no była rewelacyjna. Tyle osób rozeszło się po festiwalu i przed festiwalem naprawdę bez problemu. Tu z jednej strony pociąg Poznań-Garbary, przejście na dworzec autobusowy, na autobusy nocne, bo sam wracam autobusem nocnym, właśnie też z Garbar. Nie mieliśmy problemów z parkingami na wiele samochodów dookoła. No to w tym miejscu to świetnie zadziałało.
No to jest oczywiste, że miejsce w centrum Poznania, gdzie jest dobre dojście, to jest... No ale tym minusem jest oczywiście to, że jednak mieszka tam dużo osób i to jest ten minus. Pani Aniu, dzień dobry i zaraz potem pan Jacek.
Dzień dobry, witam. Ja nie byłam na festiwalu, żałuję bardzo, bo uwielbiam Nelly Furtado, ale znam relację, bo był mój syn. To nie jest nastolatek, 30-latek, był z żoną. Specjalnie przyjechał, bo już nie mieszka w Poznaniu. Był zachwycony tym festiwalem. Mówi, że naprawdę po poznańsku było znakomicie zorganizowane. Jeśli chodzi o ekologię, było z absolutnym poszanowaniem ekologii, bo nie było jednorazowych kubków, nie było małych plastikowych, oczywiście no hałas był, nie było małych plastikowych butelek, były wielorazowe kubki, można było wziąć za kaucją, oddać sobie na, albo wziąć na pamiątkę, były opaski i żona mojego syna mówi, że no, czułam się bardzo zaopiekowana, bardzo bezpiecznie, znakomicie po poznańsku zorganizowane, no hałas na pewno, natomiast słyszałam tu w radiu też na którą państwa, że jakieś podpłuczone szkło. Dzieci moje mi mówiły, że tam nie było na poiszczanych butelkach, że prawdopodobnie były jakieś stragany przed wejściem. To, o czym mówił pan o tej rozszerzonej odpowiedzialności, stragany przed wejściem z różnymi napojami szklanymi. No i to przed tym wejściem też trzeba uporządkować. W każdym razie mój syn był zachwycony. Kupił już bilety na następną edycję i mówi, no matka, bardzo bym żałował, jakby tego nie było, górą Poznań i górą festiwal. Bardzo... Także przekazuję, co słyszałam od dziecięcia własnego osobistego i żałuję, że nie była.
Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam i jeszcze pan Jacek, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taki oryginalny pomysł. Uważam, że można byłoby ściągnąć spod Bydgoszczy parki i na warcie zrobić... Widzowie będą po dwóch stronach brzegu.
Jak wianki takie.
Nie ma czegoś takiego, a uważam, że byłoby to jeszcze większą atrakcją.
A poważnie, panie Jacku?
Nie, ja przepraszam, ja mówię zupełnie poważnie.
Ale 30 tysięcy na ludzi, panie Jacku. No. To jak to w tej warcie zmieścić?
Po dwóch stronach brzegu to wie pan. No, to można, wie pan, no to można zawsze rozwiązać.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie. No, można wykopać Wielki Dół i tam zrobić festiwal, to nikomu nie będzie.
Ale po warcie to by się niosło pięknie w dwie strony miasta.
Wszyscy by narzekali, a zwłaszcza ryby. Panie Rafale.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja a propos natężenia dźwięku, bo tutaj była mowa o ustawieniu głośników, ale to jest właściwie głębszy temat, no bo obecnie te wszystkie koncerty, imprezy plenerowe są nagłaśniane 4 razy bardziej niż to jest konieczne. Tak naprawdę to nie jest impreza nagłośniona dla samego koncertu, tylko tak, żeby cała dzielnica słyszała. No i my tu, wie pan, rozmawiamy o ekologii i tak dalej, a porozmawiamy też o zdrowiu. Jaki to ma wpływ na słuch, no, na przykład, tak? Ja pochodzę z Jarocina, wychowałem się na festiwalach, no więc jak któregoś razu stanąłem sobie pod ścianą, a to było no, 30 lat temu, nie? To jeszcze nie było takich nagłośnień jak dzisiaj. I stanąłem sobie pod sceną, pod tą wieżą tych wszystkich głośników, no to myślałem, mi wątroba uszami wyjedzie, nie?
Panie Rafale, to jest konieczne. Ale właśnie
to naprawdę jest konieczne.
O to chodzi, że niektórzy lubią, jak i ta wątroba wyjeżdża, bo powiem tak, to jest co innego, jak założy pan nawet bardzo dobre słuchawki, zrobi pan sobie nawet na nie wiem jak głośno te słuchawki, to nie, zupełnie inne wrażenie, jak się stoi na koncercie i się czuje tą falę uderzeniową dźwięku, która przechodzi przez człowieka. Są zupełnie inne emocje, wrażenia i myślę, że na tym polega właśnie taki festiwalowy poziom emocji, adrenaliny. No właśnie o to chodzi, żeby to było czuć tą wątrobę, która nam wyjeżdża.
Rozumiem, tak, trochę to rozumiem, bo tak jak mówię, wychowałem się na tym trochę, no ale mimo wszystko jednak, no chyba artystom chyba nie tylko o to chodzi, no liczy się też kolektywność, prawda, żeby było wiadomo chociaż jaki kawałek jest, a ja mieszkam 2,5 kilometra od Cytadeli na Winiarach, no. Ja wszystko byłem w stanie usłyszeć, jedno dudnienie było.
Tak, właśnie, no, dlatego, że tony niskie się roznoszą zupełnie inaczej jak tony średnie i wysokie. Czyli
to musi tak być, to jest moje główne pytanie, czy jaki argument jest za tym, oprócz tego, co pan mówił, tych emocji, tak, no ale to nie jest 100% słuchaczy, no. Jak ja idę na koncert, to mimo wszystko, no nie wiem, może się starzeje, ale chciałbym też zrozumieć, o co chodzi, tak? Trochę tekstu, wiadomo.
Panie Rafale,
dobra,
bardzo...
Może jestem w mniejszości, tak, ale no...
Bardzo panu dziękuję. Ja chciałbym tylko taką rzecz drobną z autopsji powiedzieć, że kiedy było męskie granie, to ja słyszałem piosenki, to znaczy rozpoznawałem piosenki, co to za utwór, tak mniej więcej oczywiście. Natomiast w trakcie Bittersweet prawie w ogóle nie. Ja słyszałem tylko właśnie ten beat taki, który zagłuszał wszystko po prostu, więc może to jest pytanie, że można obciąć basy. No wiem, że to głupio zabrzmi, ale może właśnie jest to kwestia takiego wypośrodkowania tego nagłośnienia, żeby zadowoleni byli ci, którym ta wątroba ma tam przez te uszy wychodzić, no ale żeby jednak też nie wychodziła ta wątroba tym, którzy są gdzieś tam obok i chcą spać, albo są chorzy, albo cierpią i też mają prawo do tego, żeby się wyspać. Pani Agnieszko, dzień dobry.
Dzień dobry. No ja mam taką propozycję dość szaloną, ale może jedno. Ja mieszkam w Poznaniu pół wieku, zacznę od tego. I kiedyś, pamiętam, były koncerty nad Maltą, gdzie nie spało praktycznie pół miasta, bo taki był jeden wielki duży koncert. Tak. Nikomu nic nie przeszkadzało. Ja mam dzisiaj wrażenie, że...
Nie, też były audycje, pamiętam, w Radiu Merkury jeszcze wtedy. Nie,
ale to była rzadkość. Dzisiaj ja mam wrażenie, że nagle wszystkim zaczyna przeszkadzać wszystko. I tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli naprawdę fajnego włodarza w naszym pięknym, wspaniałym, cudownym mieście, wyznaczyłby teren, nie wiem, czy to by był Poznań, czy powiedzmy Swarzędz, Kostrzyn Wielkopolski, które z Poznaniem są świetnie skomunikowane, dałby pieniądze na budowę porządnej hali koncertowej, tak powiedzmy 30-50 tysięcy osób i przyniosłyście to tam. Z drugiej strony naprawdę Kostrzyn czy Swarzędz zarobiłyby też potężne pieniądze. Promocja miasta poszłaby w świat. Ja mam gro znajomych, którzy pracują w ekipach technicznych różnych znanych zespołów, od Metallica począwszy przez Pearl Jam, przez Depeche Mode. I nagle wszyscy zadają jedno pytanie. Wy mieszkacie w półmilionowym mieście. Dlaczego u was nie możemy tego koncertu zagrać? A wszyscy naprawdę chcieliby zagrać. Jak nie w Poznaniu, to w okolicach po prostu. No nie da się. Nie przysięgam jako fankę różnych festiwali. No szlak trafia, jak mam jechać znowu do Warszawy na Studnię Narodową, czy do Krakowa, czy Wrocławia, czy do Gdańska. No trochę jest mi wstydza.
Pani Agnieszko, dziękuję, że wywołała pani ten temat, mimo że musimy już powoli kończyć. No właśnie, stadion Lecha. Ja wiem, że na taką imprezę jak Bittersweet to się nie nadaje, ale na koncerty. W sumie mogłoby tam ich być więcej.
Znowu mamy temat rzeka.
No wiem, że meczami to nie może kolidować.
Mecze meczami, ale kwestia umowy, jaką ma podpisane miasto.
No miasto wybudowało ten stadion.
Ale podpisał umowę, jaką podpisał, no, ekipa pana Kulczyka też wybudowała na najdroższą autostradę. Tak,
wczoraj rozmawialiśmy na ten temat.
I mamy tę autostradę. I no niestety umowa skonstruowana jest w sposób bardzo korzystny dla Lecha Poznań. Ja za każdym razem mówię, będąc kibicem Lecha, nie mam pretensji do Lecha. Po prostu problem był taki, że po drugiej stronie, po stronie miasta, no nikt nie wyważył tych interesów. Nie? I to jest to. Ja bym chciał, żeby na stadionie przy ulicy Bułgarskiej odbywało się więcej imprez, ale no rozstrzygnięcie jest takie, jakie jest. Znaczy ja uważam, że w momencie, w którym ilość meczów na ilość koncertów na bułgarskiej się zwiększy, to będziemy mieli też większy głos mieszkańców Grunwaldu o hałasie ze stadionu. To też jest dla mnie jasne, bo gdzie będziemy się przesuwać, to ten hałas będzie. Ja bym chciał tylko, odnosząc się do jeszcze tutaj słów pani słuchaczki, która była przed chwilą, no ja jak rozróżniam oczywiście hali widowiskowo-sportowej na wielkie koncerty, brakuje nam ogromnie, jak patrzę, co organizuje Gliwice, co organizuje Łódź, co organizuje Gdańsk, to ja im zazdroszczę.
Ale taki festiwal...
Festiwal taki musi być na dworze.
No właśnie.
To jest jasne, to no, musimy rozdzielić te dwa rodzaje.
W ogóle trochę tak musi być powietrze przede wszystkim.
Pan lubi te komary.
A poza tym chodzi o to, że przecież w takiej hali, wyobraźmy sobie, mamy 30 parę stopni, no to ja nie wiem, czy jest taka klimatyzacja, która... To zimą można robić takie w hali.
Tak.
Panie Danielu, poprosimy o spuentowanie dzisiejszej audycji. Na sam koniec. Dzień dobry.
Na sam koniec. Do tej pani, która wcześniej mówiła, no nie ma takich hal na 30-50 tysięcy widzów, tylko na 10, no na 10 powiedzmy, i to by wystarczyło. Pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. No tak, ale tu mieliśmy 30 tysięcy, więc to musimy w trzech halach chyba to zrobić, więc to...
Panie redaktorze, bo pan w pewnym momencie zadał mi pytania, sobie teraz uświadomiłem, że na nie niestety nie odpowiedziałem, bo wszedłem w dygresję.
Tak, co teraz?
I myślę, że to będzie dobre spuentowanie. No my ze swojej strony jako Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, bo to jest chyba w tym momencie jeszcze ten drugi człon jest jeszcze istotniejszy. Umówiliśmy się z panem prezydentem Solarskim tak, że zrobimy jedno duże spotkanie na podsumowanie wszystkich festiwali teraz koncertów, które będą w Poznaniu. Pamiętajmy, trwa rokowizna, a za tydzień w tym samym miejscu nad Stadeli mamy Santander Letnie Brzmienie. Chcemy zebrać opinie, informacje, też gdzieś tam sobie myślę o takiej w pewien sposób ankiecie, nie ankiecie zadanej organom związanym z porządkiem w mieście, ile mieli zgłoszeń, jakiego typu i tak dalej, żebyśmy to wszystko zebrali i wtedy zaczęli rozmawiać.
No ponoć 30 telefonów było do Straży Miejskiej. W sprawie
bitarskich. No i właśnie możemy zacząć się zastanawiać, rozważyć, czy jest to dużo. Mm-hmm. Czy jest to dużo? Przy skali imprezy, która...
A dodzwonił się pan kiedyś do Straży Miejskiej?
Na szczęście nie muszę próbować. Aha. Ja z reguły dzwonię, jak już dzwonię, to na policję, ale no nieważne, ale mamy sytuację, w której właśnie musimy rozważyć te głosy przeciw, głosy za. Ja zgadzam się ze słowami, które padły od jednego słuchacza. Tak, to jest impreza, jakiej w Poznaniu brakowało. To jest impreza, która może spowodować, że ludzie zaczną myśleć o Poznaniu trochę inaczej niż o sztywnym, biznesowym mieście. Widzimy, jak właśnie ten profil, bo to też padło chyba jednym z pierwszych, to czy pan Dworek, czy pierwszy słuchacz, który mówił o tym, że miasto powinno się sprofilować. My za długo, naprawdę za długo siedzieliśmy w tym pomyśle, że jesteśmy miastem biznesowym. Biznesowym, czyli zrobimy biznes, ale jednocześnie jest smutno, sztywno, szaro i nic się nie dzieje.
Że targi tylko.
I że targi, dokładnie.
Że tylko loty na ławice to tylko biznesowe, a nie żeby latać w świat. Ja pamiętam jeszcze te rozmowy, to jeszcze prezydent Grobelny jakby tak trochę mówił, że właściwie nie ma co tej ławicy rozwijać, bo i kupować lotów, żeby mogli ludzie latać. No, zmieniają się, proszę państwa, czasy, zmieniają się koncepcje, zmieniają się ludzie i też dobry moment chyba to, żeby o tym rozmawiać, nikogo nie deprecjonować, nie mówić o nikim, że jest bałaganiarzem, że tylko imprezy go interesują, a z drugiej strony, że ktoś jest osobą, która tylko narzeka i tak dalej. Po prostu usiądźmy i rozmawiajmy. Myślę, że to jest naprawdę dobra koncepcja.
Ja tutaj tylko się wtrącę w tym, kiedy rozmawiałem, też właśnie uważam, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy z organizatorami rokowizny, to tak samo tutaj cieszę się, że organizator widzi te zgłoszenia i jest też otwarty na rozmowę i poprawki do swojej imprezy, żeby była lepsza. I to mnie najbardziej cieszy.
Bardzo państwu dziękuję za telefony z konstruktywnymi jak najbardziej opiniami. Dziękuję za kulturalną rozmowę o bardzo kontrowersyjnej sprawie. Przemysław Plewiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Poznania, był państwa moim gościem.
Bardzo dziękuję.
Wojciech Chmielewski, dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy. Audycja w środku dnia od poniedziałku do piątku od 12:15 do 13:00. Danego weekendu życzę, do usłyszenia.
środku dnia.